Pamiętam siebie bardzo dokładnie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakim byłem przy końcu 1808 roku, proszę słuchać. Łeb rudy w loki, jak w zawijane zrazy, zafryzowany, mocno pudrem przykryty. Frak brązowy z czarnym aksamitnym kołnierzem i dużymi żółtymi guzikami, spodnie jasne, dość przestronne, jak była moda, i buty węgierskie, a czasem buty po kolana z 12-calowymi sztylpami. Przy zegarku 7 pieczątek rzeszowskiej roboty, a w ręku laseczka z kobuzią główką.
Ale jeszcze dla Boga podpis, podpis pod tym obrazem.
Aleksander hrabia Fredro. Trzy po trzy. Sceny z pamiętnika byłego żołnierza kampanii napoleońskiej.
Słuchaczką pierwszej opowieści, której nadajemy tytuł
Onufry,
była, wyobraźmy sobie, jakaś dobrodziejka siedząca na kanapie rodzinnego dworku pisarza w Surchowie.
Są wszędzie arcyksiążęta, arcybiskupi. W Galicji jest nawet arcystolnik, ale nigdzie nie ma arcyciury. A tym powinien być mój Onufry. Wysoki, pleczysty, chciwy łupus, skory do kieliszka równie jak i do bójki, kiedy odbierał rozkazy.
Wyprężał się jak struna, brzuch w tył, pierś naprzód, stawał z kosem jak pizańska wieża.
Odpowiedź jego była zawsze...
Słucham!
Bał się kozaków jak diabeł święconej wody. Wszystko to kazało wnosić z niejaką pewnością, że był kiedyś w rosyjskiej służbie i że...
Nie dopełnił potrzebnych formalności przy podaniu swojej dymisji.
W Dreźnie przyjąłem go. I tydzień nie minął, jak stał się powodem niemałego dla mnie kłopotu. Jednego wieczora, było to w oberży pod Jeleniem, gdzie stałem kwaterą, Onufry poszedł do rezni Sztubmadli i zawołał czystą niemczyzną.
Na top!
Dziewczyna roześmiała się i przedrzeźniać zaczęła.
Czego się śmiejesz, małpo?
Krzyknął luzak po polsku.
Nie rozumiesz, co na top?
Od słowa do słowa aż boli głowa, powiedziałby pan Jowialski.
Tak, bo Onufry postąpił sobie nareszcie z rezlą, jak ów gminną piosneczką wsławion z Małgorzatą Grzegorz. Ale rezla zamiast zawołać...
Czegóż?
Walnęła go w łeb lichtarzem. Że zaś świeca w tym razie zgasnąć musiała, ciemnota pokryła tę część historii. Że jednak coś padło z jednej i z drugiej strony wątpić nie można. Kiedy to wszystko działo się na dole, ja na drugim piętrze spokojnie kończyłem wieczerze z kolegą kapitanem Maciejowskim. Rozmawiamy sobie o tym i owym, wtem otwierają się drzwi i Onufry wpada.
Twarz zarydzona, nozdrza sapiące.
Kawał knota na czole powiadały nam wyraźnie, że walka gdzieś była stoczona i że spieszny odwrót ma miejsce. Nim jeszcze słowo mogło być wyrzeczone, wbiegł hausknecht ze świecą w ręku, a za nim sam pan gospodarz.
Wojster! Dasz teter!
I już luzak wziął w papę, aż nosem pociągnął. W ten czas to wymknęło mi się, co się tak łatwo z ust polskich w podobnym razie wymyka. A walże! Nie potrzeba było mówić dwa razy.
Onufry jak Niemca utnie!
A co za szkoda, że dla przyzwoitości stylu nie mogę powiedzieć jak utnie w pysk, bo w tym aczgminnym wyrazie leży tyle prawdy, tyle nawet naśladowczej harmonii. Ale nie wypada, nie można, więc powiadam, Onufry jak utnie Niemca gdzieś między nosem a uchem, a szyby brzękły, szun!
A Niemiec?
Zwinął się, zatoczył i chylcem, zygzakiem, jak lic postrzelony, leciał, leciał i aż w przeciwnym rogu padł na kanapę.
A nim się zerwać zdołał, już Onufry leżał na nim.
Hausknecht, krzycząc w niebogłosy, usiłował ściągnąć ze swojego pana zajadłego nieprzyjaciela, ale jedną tylko ręką, bo w drugiej trzymał świecę. A świeca kosztuje einen groszyn.
A on za świecę odpowiada, prawda? Porządek przede wszystkim.
Chwyciłem go nareszcie za kołnierz i nogą za drzwi pchnąłem, zostawiając wolny bieg sprawiedliwości. Wkrótce jednak zląkłem się, bo Sas już głosu nie puszczał. Zląkłem się, czy przypadkiem za mocne uderzenie nie strąciło filigranowego niemieckiego karku. Zawołałem: dość tego! I w mgnieniu oka stał przede mną.
Onufry, brzuch w tył, pierś naprzód, z kosem jak pizańska wieża.
Pan gospodarz podniósł się, kręcił w kółko i... byłby pewnie do drzwi nie trafił, gdybyśmy mu nie byli w tym względzie przyszli w pomoc.
Skończył się akt pierwszy.
Ale cóż dalej? Otwierano i zamykano z trzaskiem i hałasem ledwie nie wszystkie drzwi w całym domu. Biegano po schodach i gankach.
Oczywiście chmura się zbierała.
Sasi nas nie lubili. I nie tylko, że nie lubili, ale byliby chętnie całą naszą armię z cesarzem na jej czele w łyżce wody utopili. Gdyby tylko mogli byli taką łyżkę znaleźć.
Nie ma się czemu i dziwić.
Byliśmy w kraju arcynieprzyjacielskim. O tym trzeba było zawsze pamiętać. I o tym nie zapomnieliśmy teraz, stojąc frontem ku drzwiom, za którymi coraz liczniejsze, coraz burzliwsze i coraz bliższe wznosiły się głosy.
Niepewność często nieznośniejsza od złego.
Otwieram więc drzwi. I obraz godny pędzla Hogarta widzę przed sobą. Kilkanaście osób różnego wieku i różnej płci w nocnym stroju, czyli raczej rozstroju, w szlafmycach, pantoflach, świece w rękach, a gdzieniegdzie i kij, blade i drżące z gniewu i trwogi, wlepiało we mnie wytrzeszczone oczy. Nie tracę czasu i jak Bonaparte, 18 Brumaire, do rady 500 wstępuję do sieni.
I
odzywam się grzmiącym wprawdzie głosem, ale mało co lepszą niemczyzną, jak przed chwilą mój Onufry. Idę do komendanta placu oznajmić, że w tym domu napadnięto kwaterę oficerów sztabu cesarskiego. Rzuciłem, spuściłem pałasz po ostrogach, szeregi się rozstąpiły, a ja z brzękiem i szczękiem triumfalnie zszedłem ze schodów. W rzeczy samej chciałem uprzedzić komendanta. Nie zastałem go. Czekałem... Chodziłem, sam nie wiedząc, co robić. Nareszcie po godzinie czasu wróciłem do domu. Wszystko było cicho. Nazajutrz postawiono nam kawę. Nie spieszyliśmy się do niej. Spojrzeliśmy po sobie. Jeden zagwizdał, drugi zaśpiewał. Jeden powąchał, drugi... skosztował? A ba! Wymówiliśmy razem.
I kawa spożytą została.
Niespokojny jednak idę do generała Błeszyńskiego, adiutanta króla Saskiego, dawnego znajomego, a niegdyś i sąsiada rodziców moich. Zwierzam mu całe zdarzenie i proszę o radę. Generał słuchał mnie i golił się razem, podstrugując sobie wąsiki z najsumienniejszą precyzją.
I podług potrzeby wykrzywiając twarz, nadymając policzki albo wypychając językiem wierzchnią wargę.
Puszczał przez zęby przerywane słowa.
Źle, bardzo źle. Nie ma co żartować. Skarga może łatwo dojść do króla, król odda cesarzowi. Cesarz jest dla króla nadmiarę uprzejmy i gdzie idzie o karność wojska dla winnych bez litości.
Ależ ja, rzekłem, nie wykroczyłem przeciw karności.
Mówił dalej generał, macając sobie brodę.
Czy jeszcze gdzie nie zostawił siwego włoska?
Zapewne nie wykroczyłeś, ale ogólnie armii jest przykazane dobrze obchodzić się z mieszkańcami, a sam przyznasz, że twój służący...
Bronił się?
Tak, zapewne bronił się. Rzekł generał i złożył brzytwę, ale pod armatami nieprzyjacielskimi nie ma czasu procesu wytaczać. Dla przykładu wiele się czyni.
Właśnie niedawno z powodu zażalenia poddanego na ręce króla cesarz kazał jednego oficera z kontroli wykreślić. Radzę ci zatem załagódź tę sprawę.
Ta, załagódź, rzekłem do siebie wychodząc, mniej spokojny niż byłem przychodząc. Co ja mogę dać temu oberżyście? Chyba buzi z jednej i z drugiej strony. Pieniędzy nie mam. Komuż kiedy mogła przyjść myśl szukać u mnie pieniędzy? W Dreźnie musiałem kupić 3 konie, kulbaki, juki, broń, sprawić mundur z haftowanym kołnierzem. Musiałem i witać się z kolegami 11. pułku ułanów i 5. strzelców konnych, w których pułkach dawniej służyłem, a w pułkach oficerów niemało. Słowem, byłem w swoim normalnym stanie, to jest stanie golizny. Nareszcie jak przystąpić do zgody z oberżystą? Na szpajscetlu jego pafii nie ma. Bóg wie, jakby ją taksował.
Jednak nie ma co żartować, mówił generał.
I prawda, w Saksonii do króla zawsze niedaleko, a królowi teraz do cesarza nawet za blisko. Jedno słowo i dosyć. Ja wiem, że cesarz wymierzyć może karę jedynie przez uprzejmość dla króla, ale diablisz z tej uprzejmości, jeżeli ma być moim kosztem i wszystko przez to nieszczęsne, a walże, ale jakże nie walić? Mościa dobrodziejko.